Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
I jako się rzekło w tym momencie w magazynie filmowym, przenosimy się do Berlina, trochę przenosimy się też w czasie. Z nami w studiu Renata Kopyto, don norymberski, można byłoby powiedzieć, że weteranka Berlinale. W tym roku 73. Berlinale, a to pani 20. Dzień dobry.
Dzień dobry. No na pewno więcej niż 20. Ponieważ,
a więcej niż 20.
Tak, ponieważ zaczęłam albo w 1999, albo w 2000. Tego już nie pamiętam, ale ponieważ mamy rok 2023, więc na pewno więcej niż 20 razy byłam na tym festiwalu.
No i to się wszystko zgadza, a równocześnie z nami w studiu debiutantka i w zakresie Berlinale, ale debiutantka, która silną nogą i silnym krokiem wkroczyła w festiwal, dlatego że w charakterze jury Ola Starmach, Kino pod baranami. Dzień dobry.
Dzień dobry, tak, to prawda. I państwo tego nie widzieli, ale szczęka mi opadła, gdy usłyszałam, jak wiele razy pani Renata mogła uczestniczyć w tym festiwalu, który mnie zauroczył, chociaż wiem, że są osoby, które krytykują go.
Ja od razu powiem tak, bo ja teraz państwo słyszą, że ja szeleszczę stronami, ponieważ Ola przyniosła do studia program Berlinale, tegorocznej odsłony festiwalu. To jest taka książeczka, 93 strony ma, więc mniej więcej tak wygląda rozłożystość tego festiwalu, ale nawiązałaś do tych zmian, Olu. Pani Renato, jak pani to odbiera? Po tylu latach, czy to jest tak, że w tym roku było inaczej, bo wiemy, że tam się coś pozmieniało, a jak się pozmieniało też tak ideowo?
No tak, pozmieniało się, bo przede wszystkim 3 lata temu, czyli w roku 2019, zmieniła się dyrekcja artystyczna festiwalu. Jak ja zaczynałam swoją przygodę z Berlinale, to równocześnie objął stery tego festiwalu Dieter Koslik, który przez 18 lat nadawał temu festiwalowi pewien charakter. Ten festiwal był postrzegany na świecie jako festiwal, w którym pokazywane są filmy zaangażowane, zarówno filmy zaangażowane społecznie, jak i politycznie. Czyli można było się spodziewać, że w konkursie głównym znajdą się takie filmy, które o coś walczą, w cudzysłowie oczywiście, albo poruszają bardzo istotne tematy społeczno-polityczne i rzeczywiście takich filmów wtedy można było zobaczyć wiele. Nowa dyrekcja i to są dwie osoby. Carlo Chatrian, który wcześniej był dyrektorem artystycznym festiwalu w Locarno, i Mariette Riesenbeck, która prowadziła, szefowała instytucji, która nazywa się German Films i którą miałam przyjemność poznać, ponieważ German Films jest też partnerem Tygodnia Filmu Niemieckiego, który organizuje. I oni zmienili formułę tego festiwalu, to znaczy w konkursie głównym na pewno jest mniej, o ile w ogóle pojawiają się właśnie tego typu filmy, czyli filmy, których
zaangażowane,
których publiczność festiwalowa przyzwyczajona do programu oczekuje. Tych filmów było przynajmniej, jeśli chodzi o program, który mnie się udało zobaczyć z konkursu głównego, zdecydowanie mniej albo wcale. Natomiast niemiecka krytyka, niemieckie media zarzucają nowej dyrekcji zmianę też całej koncepcji festiwalu, ponieważ wcześniej był to oczywiście konkurs główny i dwie takie sekcje, które ja już pomijam, filmy dla dzieci i jakieś inne specjalistyczne filmy, czyli filmy krótkometrażowe i tak dalej, i tak dalej. Ale była to Panorama i było to Forum. Forum to były zawsze filmy takie debiutanckie, eksperymentalne, które wnosiły nową formę, gdzie mogli debiutować młodzi ludzie i to była taka też bardzo charakterystyczna sekcja. No i Panorama, która też troszkę różniła się od wyborem filmów od konkursu głównego. Natomiast teraz powstały zupełnie nowe sekcje, jak sekcja Encounters i kolejne filmy pokazywane w Berlinale Gali czy w Berlinale Special. I jeszcze tylko jedno słowo, wiem, że długo mówię, ale przez to filmy, które były ciekawe, które na pewno chętnie obejrzałaby publiczność skupiona na konkursie głównym, rozmyły się, rozłożyły się na wiele różnych sekcji i trudno było tak naprawdę te najlepsze filmy wyłuskać dla siebie.
To jest opowieść o tej rozłożystości, o której mówiłem, przeglądając chociażby ten program. Ale jeśli jesteśmy przy panoramie, to spoglądam w stronę Oli, dlatego że to jest ta przestrzeń, która tobie była, wydaje się, szczególnie bliska w tym roku. Też tak naprawdę z tej puli, z tej serii, która w panoramie znalazła swoje miejsce na tegorocznej odsłonie Berlinale, wybieraliście ten film, który ostatecznie otrzymał tę etykietę EC Label.
Tak, tak. To tylko dopowiem, że chodzi tutaj o sieć Europa Cinemas, czyli tak, sieć kiniarzy zrzeszonych właśnie i istniejąca i też dzięki programowi Media przy Unii Europejskiej. Więc my na wszystkich dużych festiwalach, w Wenecji, w Berlinie, w Cannes i w paru mniejszych, ta sekcja się pojawia po to, aby oceniać filmy europejskie. I ta definicja kina europejskiego jest bardzo konkretna. Ten właśnie program Creative Media to określa. No ale głównie, powiedzmy tak oględnie, chodzi o produkcję europejskie i z tej 30-kilku liczbowej puli, na jaką składały się właśnie filmy w ramach panoramy, my mieliśmy obejrzeć 13 tytułów. Przepraszam. No i tutaj przepraszam. I tutaj zdecydowanie wyjawiały się, powiedziałabym, takie dwa bardzo wyraźne nurty. Mhm. Takie społecznie zaangażowane, gdzie pojawiały się tematy mniejszości seksualnych, emigracji, w tym, przepraszam, dużo wątków polskich. Co ciekawe, w dwóch filmach, które walczyły o tę naszą nagrodę w naszym właśnie czteroosobowym jury, pojawiał się wątek polski. Jest wątek irański, co prawda historyczny, ale niezwykle aktualny w filmie La Sirene. Także sytuacja w ogóle kobiet i jako kobiece bohaterki, też pojawiały się takie filmy, które tak stylistycznie, powiedziałabym, byłyby zbliżone do takiego niezależnego kina amerykańskiego. I jeden tytuł szczególnie zwrócił naszą uwagę, czyli film Inside z Willemem Dafoe. Natomiast druga część tych filmów to były na przykład takie narracje opowiadające o ludziach młodych lub, powiem tak, one były osadzone na dance floorze. Bardzo, chyba ze trzy tytuły, w tym jedna adaptacja książki, czyli Beast in the Jungle, opowiadały o takim właśnie młodzieńczej energii. Rzecz się działa bardzo w dwóch chyba nawet tych filmach na berlińskich scenach techno i tak dalej, i tak dalej. Więc takie były tematy. I też muszę powiedzieć, że bardzo łatwo jednogłośnie odrzuciliśmy pewne filmy z tej sekcji, a kilka, tak może cztery tytuły, pięć, walczyło właśnie o taką naszą uwagę. Inaczej, nie musiało walczyć o naszą uwagę.
Bo ją zdobyło.
I było wartościowe. Ale wracając też do tego konkursu, to chciałam powiedzieć, że mnie się udało obejrzeć dwa filmy z konkursu, w tym nagrodzony dokument, ale też obejrzałam film, który został nagrodzony przez dziennikarzy Fir Preski, czyli The Survival of Kindness. I to jest film australijski, który opowiada właśnie historię, jest alegoria, historii aborygenów i uważam, że ten film właśnie spełnia chyba taki warunek komentarza społeczno-politycznego. Natomiast pozostałe, no trudno mi powiedzieć.
To powiedzmy dwa słowa o tym filmie, nie wiem, czy dobrze wypowiem tytuł, o tym, który otrzymał Złotego Niedźwiedzia, Sur l'Adamant, tak?
Tak, On the Adamant. Film dokumentalny, powiedziałabym, taki z gatunków obserwacyjnych. Reżyserem filmu jest dość znany, z wielkim dorobkiem, Filbert. No przyznam się, że nie spodziewałam się, chociaż w Cannes też wygrał dokument przecież. Natomiast film jest opowieścią o takiej instytucji działającej przy szpitalu psychiatrycznym we Francji, w Paryżu, jeśli dobrze zidentyfikowałam miasto, na łódce. I na tej łódce przebywają osoby podopieczne, podopieczni tej instytucji i próbują żyć. Też są różne warsztaty, ktoś tam zajmuje się sprzedażą kawy i ogarnia ten sklepik. No i poznajemy ich historię. I przyznam szczerze, że dla mnie był ten wynik zaskoczeniem. Też dlatego, że oczywiście historia jest ważna i też też dobrze jest znać i inspirować się, chociaż to też jest komentarz na system w ogóle funkcjonowania właśnie takich instytucji we Francji. Bardzo bliski reżyserowi na pewno temat. Natomiast formalnie ten film mnie nie porwał.
Nie przekonał. Czyście powariowali, tak powiedział reżyser, odbierając nagrodę. Pani Renato, pani pojechała na Berlinale, zresztą jak od wielu lat to już się dzieje, w poszukiwaniu jako łowczyni tych najlepszych niemieckich tytułów, dlatego, że to na podstawie tych pani obserwacji później przygotowany będzie, czy przygotuje pani tegoroczną także odsłonę Tygodnia Filmu Niemieckiego. I zastanawiam się, czy to w związku z tym pani krążyła po tych wszystkich sekcjach, czy miała pani już jakiś plan obmyślony wcześniej przed przyjazdem?
Oczywiście ja muszę krążyć po wszystkich sekcjach, ponieważ filmy niemieckie pojawiają się rzeczywiście we wszystkich sekcjach. Rekordowa liczba tytułów w ogóle była w konkursie głównym, bo aż 5 filmów niemieckich się tam znalazło. Były też oczywiście tytuły w panoramie. Niestety nie wszystkie mi się udało zobaczyć, ponieważ nie dostałam na wszystkie biletów, więc to też jest ten problem festiwalu. Oprócz tego jest bardzo ciekawa sekcja, która nazywa się Perspektywy kina niemieckiego. I wracając tutaj do poprzedniej wypowiedzi na temat Iranu jako takiego punktu ciężkości tegorocznego Berlinale, właśnie w Perspektywie kina niemieckiego pojawił się znakomity dokument, który nazywa się 7 zim w Teheranie, który dostał nagrodę Amnesty International i który opowiada właśnie o systemowej przemocy wobec kobiet, nakręcony. W ogóle trudno tutaj mówić o stronie artystycznej tego filmu, ponieważ on był nakręcony na podstawie materiału wykonanych ukrytą kamerą, przeszmuglowanych z więzień, materiałów, które zostały wykonane naprawdę takimi chałupniczymi wręcz metodami, no ale przez to też ten film ma po prostu potężną siłę rażenia i mam nadzieję, że uda nam się ten film na przyszłorocznym przeglądzie kina niemieckiego pokazać. I poza tym tak, filmy, które też właśnie miały miejsce, ich premiery miały miejsce w tych sekcjach dodatkowych czy towarzyszących, nie wiem jakie tutaj najlepiej określić. I na przykład właśnie w takiej sekcji, która nosi nazwę Berlinale Special, pojawił się film, który po niemiecku nazywa się Der vermessene Mensch, czyli Zmierzony Człowiek, Larsa Kraume. To jest reżyser, który w Polsce jest znany z dwóch filmów prowadzonych do kin, więc tutaj na pewno pani Ola też te filmy kojarzy, a mianowicie Fritz Bauer kontra Państwo i Milcząca Rewolucja. Czyli dwa filmy mocne, zaangażowane i taki też był właśnie ten najnowszy film Larsa Kraume, czyli film o początkach kolonizacji na Namibii przez Niemcy i początkach pseudonauki, która stworzyła podstawy badań rasowych i całej ideologii rasowej, która legła u jakby źródeł potem ideologii nazistowskiej.
Jeśli jesteśmy przy niemieckich tytułach, to ja chciałbym wrócić do Easy Label, dlatego że ten tytuł, który nagrodziliście w istocie, jest tytułem niemieckim i zanim o nim opowiemy, to muszę zapytać o to, bo to jest coś, co nas zawsze zajmuje i ciekawi. Jak to wygląda, jak wy obradujecie?
O rany, też tego nie wiedziałam. No więc, jak wspomniałam, była nas czwórka i mieliśmy w zasadzie 3 spotkania. Pierwsze takie, na którym się zapoznawaliśmy, też próbowaliśmy sobie zaplanować seanse. Nie musieliśmy chodzić na seanse razem. Też każdy kiniarz ma do załatwienia na takim festiwalu dużo spraw, spotkania z dystrybutorami, też są właśnie spotkania instytucji zrzeszających kina. No i walczy się o różne rzeczy, jednocześnie pracuje. Więc na drugim spotkaniu, po obejrzeniu większości filmów, to drugie spotkanie było w środę, tak, czyli niejako w połowie, nawet nie w połowie, jedna trzecia to była troszkę. Postanowiliśmy, znaczy dostaliśmy taką rozpiskę, że musimy się zobaczyć, więc wszyscy szybciutko ustawili na pierwsze dni festiwalu oglądanie jak największej ilości filmu, żebyśmy mieli taki fajny ogląd i szeroki. I przyznam szczerze, że zadano nam pytanie, abyśmy podali top 3. I w tej topce znalazł się ten film przy pierwszym rzucie. I w zasadzie sprawa była załatwiona. Można byłoby tak pomyśleć. Natomiast zaczęliśmy rozmawiać też o innych tytułach. Jak to bywa na dyskusjach filmowych? Analizowaliśmy, sprawdzaliśmy, jakie są możliwości też tego, czy to spotkanie też miało pomóc nam zmniejszyć ilość tych filmów. I potem musieliśmy się zorientować, czy te filmy w ogóle będą mieć dystrybucję, bo takim strzałem stopę byłoby też wybranie filmu, który nigdzie w kinach europejskich się nie pojawi, co się niestety zdarzało wcześniej. I bardzo też dbamy o to, żeby on mógł trafić do jak największej ilości kin. Więc po tym właśnie drugim spotkaniu, gdzie teoretycznie już widzieliśmy, ale jeszcze trwały dyskusje i odkrywaliśmy nowe walory kolejnych filmów, które tam dyskutowaliśmy. No i ponownie musieliśmy się spotkać przepraszam, w sobotę, tak, czyli w dzień przyznawania nagród, czy w piątek? Już w piątek, przepraszam, bo w piątek my przyznawaliśmy nagrodę.
No mamy wszystko jak w kalendarzu, tak, tutaj w magazynie filmowym.
I trzeba było ponownie podać trzy tytuły, wytłumaczyć, dlaczego one są dla nas istotne. I jeszcze to spotkanie prowadził bardzo doświadczony PR-owiec, który zajmuje się sprzedażą filmów, też zajmuje się festiwalami, Michael McDonald, który pomagał nam napisać też nasz statement, zdefiniować to i dlaczego chcielibyśmy ten film nagrodzić. I rozmawialiśmy chyba półtorej godziny. Bardzo się to na początku było, powiem, nie wiem, czy to mogę zdradzać, ale może nic może nie będzie większych konsekwencji. Głosy były 2-2. I ja wtedy sobie pomyślałam, no i co teraz? I wtedy dopiero zaczęła się dyskusja, bo trzeba było wyciągnąć mocniejsze działa. I wtedy przyznam się, że to była taka dyskusja, jak co tydzień na studenckim, na tym klubie filmowym już, lub na każdej takim spotkaniu, gdzie rozmawiamy sobie o filmach.
To zanim opowiesz o tym, co tam się kotłowało i co zaważyło o tym, że pokój nauczycielski, tak można byłoby przetłumaczyć tak, ten tak. tytuł, zwyciężył w waszym oglądzie i w waszej ocenie, to warto, żeby być może pani Renata podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat tego filmu z perspektywy osoby, która nie była w tej komisji tam w środku, a równocześnie jak pani widzi ten tytuł na tle innych tytułów niemieckich, które pani oglądała.
No ten film bardzo mi się spodobał. Należy do piątki filmów, które jakby przywiozłam z tego festiwalu z pełną świadomością, że te filmy chcielibyśmy pokazać w ramach Tygodnia Filmu Niemieckiego.
Ale jest na samej górze, czy nie?
Bo to jest ciekawe. Na samej górze, nawet myśleliśmy, bo ja z kolei byłam w Berlinie z moim kolegą z Wrocławia, Michałem Tomiczkiem, z którym razem też układamy program i od razu powiedzieliśmy, że to jest film, który nadawałby się na otwarcie Tygodnia Filmu Niemieckiego. Z racji tego, że bohaterką tego filmu jest nauczycielka o polskich korzeniach, Karla Nowak. I dlatego wydawało nam się, że to też jest bardzo fajny element, który mógłby przyciągnąć publiczność do kin i zachęcić do obejrzenia tego filmu. Poza tym jest to drugi film tego reżysera, który miałam przyjemność zobaczyć. On jest Turkiem z pochodzenia, nazywa się Ilke Çatak i chcieliśmy pokazać właśnie jego poprzedni film, który nosi tytuł Zgodne oświadczenie stron. No i niestety ubiegła nas platforma streamingowa HBO Go, która zamieściła ten film. Przepraszam bardzo, ale nie, dlatego, że chciałam powiedzieć, że jeśli ktoś z Państwa chce, to proszę ten film po prostu zobaczyć, bo jest też bardzo, bardzo ciekawy. Jest to film, który, jak sama nazwa wskazuje, dzieje się w pokoju nauczycielskim i w szkole, ale jest oczywiście też metaforą świata, czyli metaforą relacji pomiędzy tymi, którzy mają władzę, czyli nauczycielami, a uczniami. Uczniom przypisuje się, czy nie, uczniowie dostają pewną dozę, czy pewien obszar, jak jak w demokracji, swobody i wolności i praw. Oczywiście one są w jakiś tam sposób kontrolowane. No i oczywiście są relacje pomiędzy nauczycielami w tym pokoju nauczycielskim i pomiędzy dyrekcją a całą resztą. Mhm. I oczywiście tam pojawia się też wątek kryminalny, można by tak powiedzieć. No ale nie on jest najważniejszy. Najważniejsze jest właśnie bardzo, bardzo sprytne i bardzo takie, no nie wiem jak to określić, ale bardzo fajny sposób pokazane są te relacje, obserwacje tych wszystkich relacji,
tak,
które pojawiają się w mikroskali i które łatwo dają się przełożyć na skalę makro.
To ja w takim razie zapytam Olę, co tam u was się działo w tym kotle dyskusyjnym?
Tak, przede wszystkim ten film nas kupił konceptem. Aktorka wcielająca się w główną rolę, ona też dostała, była laureatką jedną z laureatek Rising Star tegorocznego Berlina. Ale tutaj szukam jej nazwiska, ale żeby jej nie...
Leonie Benesz.
Tak. I ona jest magnetyczna. To znaczy ona też gra postać, której się na początku kibicuje, a potem ta perspektywa się jednak zmienia, tak. Bo w pewnym momencie każdy z nas stwierdził, że miał ochotę jej powiedzieć: dziewczyno, nie rób tego! W ogóle nie idź tą drogą, nie? Ale z drugiej strony rozumie się jej motywację poniekąd i świetnie można się nie tyle zidentyfikować, co emocjonalnie dać się poddać takiemu rollercoasterowi. Tak jak pani Renata mówiła, rzecz dzieje się w szkole. Ona jest fajną, młodą nauczycielką, pełną jakichś takich pomysłów kreatywnych, która ma super kontakt z tymi dzieciakami i my to kupujemy. W pewnym momencie zmienia się też ta rola tej relacji, prawda, kto tutaj rządzi, ale nie chcę za dużo zdradzać. Natomiast nas przede wszystkim film kupił tym, mimo że to jest taka dość klasyczna narracja, ale trzymająca w napięciu w zasadzie i to zaangażowanie widza jest bardzo obecne. Tematy, które są poruszane, są świetnym polem do dyskusji. Można rozmawiać o wielu rzeczach. Też tutaj w naszych rozmowach padła krytyka systemu oświaty, bo ta szkoła jest w ogóle daleka od tego, co doświadczamy w Polsce. Mnie się to tak sobie pomyślałam, rany, jaką oni mają infrastrukturę, jak to wszystko jest takie spójne. Ta wielojęzykowość szkoły, ten wątek, że do tej szkoły chodzą dzieci z różnych narodowości. Też nasza nauczycielka, główna bohaterka, mogłaby posługiwać się językiem i bardzo mi się to podoba w tej postaci, że ona rezygnuje z możliwości rozmawiania w języku polskim, gdy nikt jej nie rozumie, prawda? I mogłaby swobodnie, bo ma kolegę, który również rozmawia po polsku, swobodnie załatwić pewne sprawy. Mamy tutaj ten wątek kryminalny, który jest fajnie poprowadzony i też bardzo fajnie rośnie to napięcie. I dla nas przede wszystkim ten film łączy temat, forma i perspektywa na to, że dla widzów będzie to punkt wyjścia do rozmów, tak, na liczne tematy, bardzo aktualne.
To zmierzając do końca, bo niestety musimy tej naszej rozmowy i dzisiejszego spotkania w magazynie filmowym, poproszę panie o takie trzy tytuły, które zabrały panie ze sobą tak naprawdę blisko serducha do Polski, bo te tytuły one być może powrócą w przyszłości i wtedy nasi słuchacze sobie skojarzą, a Renata Kopyto i Ola Starmach polecały takie tytuły.
Poza
pokojem nauczycielskim, ten film, o którym już powiedziałam, czyli 7 zim w Teheranie, tak. Film Krystiana Pecolda, W ogniu albo Czerwone niebo, nie wiem jak dystrybutor przetłumaczy ten tytuł, dla mnie jeden z ważniejszych filmów, które widziałam. Ten, o którym już wcześniej wspominałam, czyli Zmierzony człowiek, czy Der Vermessene Mensch. No i dla mnie film, który, tak jak mówię, co prawda nie zyskał przychylności krytyków, ale mnie się bardzo podobał, czyli Ingeborg Bachmann, Podróż na pustynię, Margarety Fon. Z Vicky Krieps, Podróż na pustynię.
Ola Starmach, teraz twoje zestawienie.
Tak, to Pokój nauczycielski, myślę, i to będzie chyba zaskoczenie, jest świetna koprodukcja polsko-holenderska, film dla dzieci, młodzieży, kido. Liczę na to, że się pojawi. Już dostałam cynk, że bardzo możliwe, że będzie na festiwalu Ale Kino. Natomiast jako trzeci, to chyba tutaj postawię egzekwo dwa tytuły. Reality z sekcji Panorama z Sydney Sweeney, która tutaj pokazuje, że jest aktorką też też wykraczającą poza serial Biały Lotos, przepraszam, czy Euforia. Bardzo podoba mi się też dokument Love to Love You, Donna Summer. Szeptałam słówko dyrektorowi krakowskiego festiwalu filmowego, żeby może do sekcji dokumentów muzycznych go tam umieścił, a że Donna Summer spędziła kilka lat w Berlinie, było to bardzo uroczyste też doświadczenie obejrzeć go w towarzystwie właśnie mieszkańców oraz jej córki. Także i historia, i materiały archiwalne właśnie z domowych tam gdzieś pieleszy zostały wyciągnięte i pokazane i przedstawiono nam portret bardzo ciekawej i złożonej postaci, którą niby wszyscy znają, ale tak naprawdę okazuje się, że nie do końca.
I tu zawieszamy głos, szanowni państwo, bomba energetyczna na koniec naszego dzisiejszego spotkania w magazynie filmowym. Renata Kopyto, Ola Starmach, bardzo panią dziękuję za to spotkanie i za szczegółową relację z 73. odsłony Festiwalu Berlinale.
Dziękujemy bardzo.
Także ja, Tadeusz Marek, byłem z państwem, Grzegorz Dąbek, Inka Siepracka. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.